Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Olha Meńko, redaktorka naczelna portalu ua.inkrakow.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Można ten portal nazwać śmiało portalem krakowskim?
No tak, jest on skierowany do społeczności ukraińskiej w Krakowie.
A w jaki sposób pokazuje Kraków?
Pokazuje Kraków z różnych stron, bo społeczność ukraińska czasami potrzebuje trochę więcej informacji takich, która już byłaby oczywista dla pozostałych mieszkańców. Czasami przypominamy o tym, jak korzystać z komunikacji miejskiej, ale też opowiadamy o kulturze. Opowiadamy o tym, co się dzieje w Krakowie, ale też ogólnie trochę więcej opowiadamy o kulturze w Polsce.
Mówimy o Małopolsce, o naszym regionie czy o całym kraju?
Jeśli chodzi o wydarzenia, w których jesteśmy partnerami i co się dzieje w Krakowie, to raczej Kraków. Ale jeśli chodzi o tradycje, święta, jakby to, co się dzieje wokół, to jakby wyjaśniamy rzeczy takie, wydaje mi się, rzeczy ogólnopolskie.
No jesteśmy w tym okresie przedświątecznym. To rzeczywiście trzeba wyjaśniać, trzeba tłumaczyć?
No, na przykład pisaliśmy, co roku piszemy o tym, czym jest Tłusty Czwartek. To jest jakby w Ukrainie nie ma jakby takiej tradycji i jest jakby wiele też różnych innych świąt, których nie mamy lub celebruje się to inaczej. I to zawsze jest ciekawe dla naszych czytelników. Jest jakby wiele pytań, albo czasami wysyłają nam zdjęcia tych pączków i mówią, a dlaczego są tak duże kolejki? A co się dzieje? A oprócz tego też to jest taka bardzo ciekawa rzecz związana ze świętami na przykład, że ludzie nie są świadomi, że sklepy nie będą pracować. Bo na przykład, nie wiem, tam jest Wielkanoc, jeszcze są inne wolne dni, kiedy nie da się niczego kupić i my o tym przypominamy, bo jak wspominałam na przykład, święta na przykład celebrują się w inne dni, więc jakby to też jest taka nasza część, przypominanie tej informacji, by ludzie sobie mieli coś do jedzenia, ale też wiedzieli, co się dzieje wokół.
Na pewno trzeba tłumaczyć, co to takiego rękawka. Czy lany poniedziałek też wymaga omówienia osobnego?
Tak. W Ukrainie jest coś podobnego, ale jest w czwartek przed Wielkanocą na przykład. Więc tak, o lanym poniedziałku też opowiadamy. Opowiadamy o rękawce. Ale co jest dla mnie najciekawsze i to mnie strasznie zdziwiło, że to jest ciekawe nie tylko dla społeczności ukraińskiej, że czasami moi znajomi Polacy mówią, wiesz co, Ola, jakby opowiadacie niby o oczywistych rzeczach, ale o których nigdy się nie zastanawiałam, więc też u was czytam, skąd ono tam pochodzi, jakby i co się dzieje z tymi świętami i skąd pochodzą te tradycje. Więc no jakby dla mnie to była też taka miła informacja, że jakby nie tylko społeczność ukraińska z tego korzysta.
Czyli portal ma też swoich polskich czytelników.
Tak, i to było nieoczekiwalne, bo większość tekstów piszemy w języku ukraińskim, więc jakby ludzie mi mówią, no w Google tłumaczymy sobie stronę i czytamy.
Jakie teksty dotyczące jakich problemów najchętniej, najczęściej się klikają?
W tym momencie najczęściej się klika PIT.
O.
I rozliczenie PIT-u. No, wydaje mi się, że to jest takie naturalne, bo jest taki okres z tym, że jakby znowu to jest zupełnie inny proces, który w naszym kraju działa inaczej i ludzie niezwiązani na przykład z jakąś pracą w jednostkach urzędowych, którzy nie są w biznesie lub polityce, oni nie są zobowiązani do składania deklaracji rocznych, więc bardzo często jak przychodzi ten dokument do domu, zwłaszcza na adres domowy, w wersji papierowej i nikt nie powiedział, co to jest takiego, oni to patrzą, widzą dużo tych numerków i nie znają, co z tym robić. No i dobrze, że teraz, jeśli człowiek nie składa PIT-u, to po prostu zostaje się zaliczony ten wysłany przez pracodawców. No a wcześniej ludzie nie wiedzieli, się bali po prostu i tak trzeba było ludziom wyjaśnić, że nie ma w tym nic strasznego, jak to się dzieje, jak składać pity, więc tak, teraz pit, ale też dla mnie to jest ciekawe, że są teksty jakby stale czytane na portalu, często związane z językiem. To są teksty, nie wiem, dni tygodnia w języku polskim, nazwy miesiącu w języku polskim. I wiele różnych takich tekstów, które dla mnie też są związane z kulturą, bo język to też jest część kultury.
A takie wydarzenia, powiedzmy sobie, z szeroko rozumianej oferty kulturalnej miasta, co cieszy się największym zainteresowaniem?
No ostatnio to największym zainteresowaniem cieszył się tekst o Dziunie, oczywiście. No jakby to jest coś takiego, co było super popularne chyba w Polsce również. Więc to, że jest w niektórych miejscach dubbing ukraiński, to jakby dużo wspomaga. I no jakby po tym, jak pisaliśmy o tym, to tam była cała sala pełna na Dziunie również. Ale staramy się jakby, no bo Dziuna to jest jeden z przykładów oczywiście, to jest film popularny jakby wszędzie. Już w tym momencie możemy tak powiedzieć. Ale staramy się też pisać, jak mówimy, o wydarzeniach krakowskich. Więc są to różne muzea i ich wydarzenia. Staramy się też pisać tak, by nie było to tylko o tym, co robi społeczność ukraińska dla siebie, ale też jaka jest oferta kulturalna miasta ogólnie. I gdzie mogą przyjść i trochę więcej się poznać z tym, jak jest Kraków, jakie są muzea, na przykład kiedy są też dni wolne w muzeach, jakie są nowe wystawy. Często nas zapraszają też jako partnerów do wydarzeń, bo pisaliśmy o tym i docieraliśmy do społeczności ukraińskiej. I wydaje mi się jakby, że to też jest ważne, że miasto w taki sposób też się otwiera na tych swoich nowych mieszkańców, bo często do nas się zwracają jakby z taką informacją, że mamy takie wydarzenie, ale chcielibyśmy też, żeby społeczność ukraińska o tym wiedziała, więc prosimy o tym opublikować.
Mhm. A przykłady możesz podać takich wydarzeń?
Bardzo często nam piszą o tym, kiedy u nich się zaczynają wystawy i jeśli wcześniej dostawaliśmy informacje tylko o tym na przykład, kiedy to były jakieś wystawy związane z Ukrainą lub były napisy w języku ukraińskim, to teraz jakby dostajemy już wszystko w informacje. Restaurant Week, to jest też ciekawe, bo to jakby ja zawsze traktuję kulturę w takim pojęciu bardzo szerokim. Wszystko, co nas otacza. Więc to, co związane z jedzeniem, też jest ciekawe. I to w ogóle jeszcze jest inny osobny wątek jakby do rozmowy, bo ludzie też czytają o tym, jakby skąd się wziął polski żurek. Jakby w czym jest różnica między ukraińskim barszczem a polskim barszczem. No to są rzeczy, które nas otaczają i ludzie sobie jakby myślą, a jaka jest różnica? No i potem czytają.
Ciekawy jestem, jak rozpoczynała się na portalu opowieść o Krakowie. No bo od czegoś trzeba było zacząć. Od Starego Miasta, od historii, od czego?
Zaczynała się od spisu muzeów i od tego, w jakie dni można wejść bezpłatnie. Może dlatego też, że redakcja w tym momencie też była bardzo młoda, to było 6 lat temu i tam wiele osób, które pracowały na portalu, to były studentki. I też perspektywa prawdopodobnie taka była, że chciały się zobaczyć, chciały się zrozumieć, ale też szukało się takiej możliwości, jak dowiedzieć się o tej kulturze i o Krakowie nawet jak ktoś nie ma zbyt dużo pieniędzy. No już teraz w tym momencie i redakcja, i czytelnicy jakby są inni i też mogą sobie pozwolić zapłacić. Cieszymy się, że w sumie ta grupa docelowa się zmienia na to, która może zapłacić. Więc piszemy o wystawach też tych, którzy przyjeżdżają do Krakowa, piszemy o koncertach. No ale zaczynało się od tego tekstu, kiedy można za darmo wejść do krakowskich muzeów.
Na ile te opowieści krakowskich muzeów, choćby oddziałów Muzeum Krakowa, są to takie uniwersalne opowieści, do których nie trzeba jakichś specjalnych przypisów, nie trzeba objaśnień, przemawiają tak wprost do obywateli Ukrainy?
To jest bardzo różnie. Na przykład pamiętam, że był jakiś quest na Nowej Hucie i to było super fajne wydarzenie, ale super lokalne. I wtedy jakby trudno było ludziom uczestniczącym jakby ze społeczności ukraińskiej zrozumieć jakby o co chodzi z tą Nową Hutą. Więc jak rzeczy są super lokalne, jest jakiś super lokalny kontekst, to zwykle jest trochę trudno. Ale też, no bo na przykład my robiliśmy taki projekt razem z Małopolskim Instytutem Kultury, który się nazywał Małopolska Otwarta. I pisaliśmy osobne teksty o więcej niż 10 instytucjach jakby w Krakowie i jakby wokół Krakowa. To zwykle, jak już słuchasz historii jakiegoś muzeum lub jakby innej instytucji kultury, to rozumiesz, jak są unikalni, ale trzeba porozmawiać i to wysłuchać, a już potem opisać.
Tobie, która z tych instytucji najwięcej opowiedziała o mieście?
Dla mnie jest zawsze bardzo ciekawy Mocak. Były pytania do Mocaku wtedy, kiedy była ich wystawa Kultura w polityce. I też
rosyjscy artyści byli.
Ale oprócz tego zawsze jak tam przychodzę, to zawsze widzę ten lokalny kontekst na przykład i lokalnych krakowskich artystów. I tych, którzy teraz, i tych, którzy wcześniej byli. I to dla mnie jest ciekawe. Też Międzynarodowe Centrum Kultury i ich wystawy. Może też jakby czuję takie połączenie, bo w swoich wystawach skupionych na tym, co się dzieje w Ukrainie, oni są bardzo wrażliwi do tematu ukraińskiego i widać ten szacunek. Dlatego myślę, dla mnie to też jest takie ciekawe w ogóle obserwować za tym, co u nich się dzieje. I myślę, że to też jest jakby jakiś taki generalny przykład, jak ktoś tak jest wrażliwy na tą osobę, która przychodzi i to widać, to chce się tam przychodzić i wracać i płacić za to każdą wystawę. A na przykład jak widać, że ktoś jakby ma zupełnie inne poglądy, to będę mówić o tym, że bardzo lubię takie muzeum, ale no, nie będę tam zbyt często chodzić.
No, Międzynarodowe Centrum Kultury koncentruje się w ogóle na Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z tym to jest ten wspólny język. Odnajdujesz ten wspólny język, te kody kulturowe?
Tak, bo jakby tam zawsze są w zespołach na przykład przedstawiciele społeczności ukraińskiej. Zawsze jest bardzo ciekawie z nimi rozmawiać o tym, jak były tworzone te wystawy. Nawet o tym, jak są tłumaczone nazwiska. I takie drobne momenty, na przykład ktoś pochodzi ze społeczności ukraińskiej, był urodzony w Ukrainie, ale potem dłuższy czas mieszka w Polsce. Jak się pisze jego nazwisko? Czy piszemy jego na sposób ukraiński, czy piszemy go na sposób polski? I to, że zwracają uwagę na takie rzeczy, że dyskutują o tym, że ich wystawa się nazywała w Ukrainie, że słowo Odessa się pisze z jedną literką S, jak będzie ich nowa wystawa. To są te ważne rzeczy jakby i chce się tam przychodzić jakby na każdą wystawę, bo widać, no jakby czuć ten taki kontakt.
Obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Krakowie i sami są artystami, jak mocne jest to dzisiaj środowisko?
Przy jednym z teatrów jest też ukraiński Playback Teatr, który też tam pokazuje swoje wystawy. Wiem, że na przykład jedna z dyrygentek, która przyjechała tutaj z okupowanych terytoriów, Filharmonia Krakowska, pomogła jej utworzyć tutaj chór dziecięcy. I też tak ogólnie to było widać, jak na przykład, nie wiem, Teatr Juliusza Społackiego zbiera pieniądze dla teatru w Ukrainie, albo tam różni znajomi tam z różnych krajów sobie łączą się i pomagają jakoś zabezpieczyć dziedzictwo narodowe, jakby przechowywać i ratować te dzieła sztuki, albo po prostu wysyłać jakieś koszty zebrane tutaj w Polsce, bo nagle się okazuje, że jakiś teatr lub muzeum stał się miejscem zbiorowego pobytu, gdzie po prostu było miejsce noclegu w jakimś momencie dla ludzi, którzy uciekali przed wojną. Więc to jest dla mnie takie niesamowite, jak jakby ludzie z tej jednej branży tak się łączą wokół kultury i pomagają sobie nawzajem.
Portal pokazuje też artystów ukraińskich działających w Krakowie?
Tak. Piszemy o wydarzeniach krakowskich, o których jakby warto byłoby napisać w języku ukraińskim, bo też społeczność ukraińska wiedziała, ale też piszemy o wydarzeniach społeczności ukraińskiej. Wydaje mi się, że to jest trochę takim wyzwaniem, jak zrobić tak, by też społeczność polska trochę więcej wiedziała o tych wydarzeniach, które jakby społeczność ukraińska tworzy. Często o tym słyszymy. Często słyszę, że szkoda, tak fajny koncert, albo tam znowu przegapiłam, że Dan był w Krakowie, a chciałabym pójść na jego koncert. Dla nas jakby to wszystko wiąże się z tym, że mam ograniczony budżet i niestety nie możemy zbyt dużo wszystkiego tłumaczyć po prostu na język polski. Chociaż wydaje mi się, że dla budowania takiej społeczności otwartej na siebie nawzajem, no to fajnie by było, bo byliśmy w stanie to robić.
To Żadan dzisiaj jest tym największym ambasadorem kultury ukraińskiej w Krakowie?
Nie tylko, ale zwykle najczęściej się mówi o Żadanie, tak.
Polscy czytelnicy, polscy słuchacze też pytają, rozumiem, może
tak. Tak, właśnie rozmawiamy o polskiej społeczności.
Czy z tego spotkania twórców polskich, ukraińskich coś wynika? Czy to jest jakaś nowa jakość? Czy dostrzegasz takie zjawiska w Krakowie, w Małopolsce może?
No ja wiem na przykład, że Jacek Podsiadło, który tłumaczył też wiersze Żadana, kiedy zaczynała się pełnoskalowa wojna, to on jeździł do Ukrainy i on też przywoził różne rzeczy, które potem były przeniesione na front. A jednocześnie wiem, że też pracuję nad nowymi projektami, no z tego, co słyszałam. Też bardzo często pojawiają się tłumaczenia na przykład polskich książek na ukraiński lub ukraińskich książek na język polski, bo wcześniej to Andruchowicz, Żadan i Zabuszko to były takie trzy nazwiska znane w Polsce, jeśli chodzi o ukraińską kulturę taką, no, współczesną. A teraz już pojawia się więcej książek. No, między innymi można przyjść do kawiarni Księgarni Nić, które się znajduje na Sławkowskiej 28. Tam też są jakby książki ukraińskich pisarzy w tłumaczeniu na język polski. Jest ich tam w tym momencie wiele więcej niż książki Żadana, Andruchowicza i Zabuszko.
Co dzisiaj czytają obywatele Ukrainy w takim razie? To możesz polecić od razu.
To jest bardzo trudne, bo to są bardzo, bardzo, bardzo różne kierunki i jakby różni ludzie lubią czytać różne rzeczy. Ale jakby widzę także ostatnio też dużo więcej społeczność ukraińska zwraca uwagę na historię swoją i też na takie, jeśli chodzi o kulturę, konteksty, gdzie tą kulturę nam było zabrano. Albo gdzie ktoś sobie przywłaszczał tą kulturę i mówił, że to jest moje, to nie jest ukraińskie, to jest Związku Radzieckiego, a to znaczy, że to jest rosyjskie. I potem tak jakoś się zostało, że to jest rosyjskie. I w ogóle jakby ta cała część dekolonizacji kultury ukraińskiej, to jest jakby ten cały proces, który teraz się odbywa, żeby z powrotem sobie zabrać swoje. Więc dużo ludzi o tym czyta i próbuje zrozumieć jakby, jaką w ogóle jest ta ukraińska kultura? Bo przecież nie mówimy tylko o wyszywance, tam żółto-niebieskich kolorach, tylko o tym, jakby kim tak naprawdę jesteśmy. Jakby kim są ci ukraińscy pisarze, którzy istnieli wcześniej, ale dlaczego byli przedstawiani na cały świat, na przykład jak pisarze ze Związku Radzieckiego. I też pytanie tożsamości. Czy ktoś mówił, że jestem pisarzem, nie wiem, z Rosji, bo tak mu było powiedziano mówić, chociaż lubię Ukrainę i przez dłuższy czas jakby mieszkał w Ukrainie albo pojechał na studia i wrócił, czy tak sobie zdecydował. Jak ktoś sobie tak zdecydował, to jest jego prawo, ale jeśli jakby ta tożsamość była narzucona, to już jest znowu to pytanie do tego, jakby co Rosja z nami zrobiła.
O tym, rozumiem, dyskutuje się w Ukrainie, bo to rozumiem jest też bardzo trudne. Izaak Babel, urodzony przecież w Odessie, brał udział w wojnie w roku 1920 w Kona Armii Budionnego. No i genialny pisarz, dziennik 1920. To jest rosyjski czy ukraiński?
Zwykle o takich rzeczach mówimy. Najczęściej staramy się dojść do tego, jak sam człowiek o sobie mówił. Czy on mówił o tym, że jestem Ukraińcem, czy on mówił o tym, że jestem Rosjaninem. I jakby co powodowało, że tak mówił. Kilka lat temu i wydaje mi się, że wtedy było pisano o tym na całą Polskę. Na przykład Teatr Juliusza Słowackiego robił napisy w języku ukraińskim do niektórych ze swoich wystaw, by też społeczność ukraińska mogła te wystawy zobaczyć. Teatr Stu w jakichś momentach robił wystawy związane z Ukrainą. Więc częściej o tym słyszymy na przykład, kiedy jest rocznica pełnoskalowej inwazji. Ale też wydaje mi się, że w ogóle po prostu jest zmęczenie tematem wojny i w jakimś momencie to jest jakby temat, który gdzieś tam przechodzi, się pojawia, ale już nie tak często jak na przykład wcześniej.
To już tak na koniec, co jest największym problemem w dostępie obywateli Ukrainy do kultury tutaj w Krakowie? Ta bariera językowa, czy są inne problemy?
Wydaje mi się, że to jest jakby ta... Dwie bariery. Bariera językowa i po prostu brak wiedzy, że takie rzeczy są. No i trzecia w sumie, które teraz rozumiałam, które bardzo często mówimy, że instytucje kultury, nie wiem czy ogólnie w Polsce, ale na pewno widzimy to w Krakowie, działają w zupełnie inny sposób niż na przykład instytucje kultury działały w Ukrainie. I ludzie czasami nie mają tej świadomości, że na przykład, nie wiem, Centrum Kultury Podgórza to nie jest tylko miejsce, gdzie będą jacyś, tak bym sobie pomyślała, będą tam jacyś stare zięce Podgórze i tyle. Się okazuje, że jakby to jest całe miejsce, cała społeczność, są tam różne zajęcia, różne kursy. I to są te takie rzeczy, o których staramy się opowiadać. Ale jak mówię, no trudno bez wsparcia, więc tutaj też mamy nadzieję, że jakoś w najbliższych latach to się zmieni i będziemy mogli więcej opowiadać o krakowskiej kulturze dla nowych mieszkańców.
W Radiu Kraków Kultura. Olcha Meńko, redaktorka naczelna portalu uainkrakow.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.